Witam, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, czytam część siódmą książki pana profesora Krzysztofa Karlikowskiego, Konfucjański model państwa w Chinach. Czytam i od czasu do czasu pozwalam sobie wtrącić swoje trzy grosze. Przechodzę do czytania. Większość teoretyków niemal jednomyślnie uważa, że do struktur społeczeństwa obywatelskiego nie można zaliczyć grup naturalnych, jak rodzina i ród, struktur tradycyjnych typu plemiennego czy wspólnot terytorialnych. Edward Schills stwierdza wręcz, więzi pierwotne stanowią stałe zagrożenie dla istniejącego społeczeństwa obywatelskiego, a uniemożliwiają lub utrudniają jego rozwój tam, gdzie dotąd nie istniało. Dostrzega on jednak ich znaczenie i dodaje: grupy pierwotne nie są z konieczności nieobywatelskie we wszystkich sytuacjach. Nie są wrogie wobec społeczeństwa obywatelskiego. Życie rodzinne, rozległe grupy pokrewieństwa, sąsiedztwo stale absorbują uwagę, wiążą uczuciowo i zaspokajają pewne ludzkie potrzeby i jak długo nie żądają zbyt natarczywie, by centrum zaspokajało ich żądania, stanowią wsparcie społeczeństwa obywatelskiego. No, jakbym czytał jakiegoś faszystę albo komunistę. Przepraszam, to był mój wtręt. W praktyce jednak silne struktury rodowe blokują funkcjonowanie przeniesionych z zachodu instytucji, gdyż jednostki identyfikują się przede wszystkim ze wspólnotami, do których przynależą, nie zaś z odległymi państwami oraz innymi wspólnotami zamieszkującymi jego terytorium, traktowanymi jako obce czy nawet wrogie. Bez uznawania swojego statusu obywatelskiego jako nadrzędnego i zidentyfikowanie się z całą wspólnotą narodowo-polityczną, społeczeństwo obywatelskie nie może funkcjonować. Społeczeństwa pół czy neotradycyjne nie potrzebują powszechnych wyborów do wyłaniania władz lokalnych czy państwowych, gdyż władze są tam formowane inaczej, najczęściej w drodze uzgodnień między starszyzną wspólnot. Tamtejsze autorytety nie są związane z urzędem państwowym, a wybory, nawet gdy się je przeprowadza, wciąż nie legitymizują władz, ani nie gwarantują im realnej siły. Najbardziej spektakularnym przykładem takiej sytuacji jest demokratycznie wybrany, w cudzysłowie oczywiście, prezydent Afganistanu Karzaj, którego musi pilnować gwardia amerykańska, gdyż nie mógłby ufać swoim rodakom, a jego realna władza kończy się na rogatkach stolicy. Podobnie stabilności politycznej nie zapewniły wybory przeprowadzone pod nadzorem międzynarodowym w Kongo, w dawnym Zairze, gdyż tego typu legitymizacja była obca tamtejszej kulturze politycznej. Nie rozstrzygnięta została kwestia, czy jedynymi podmiotami obywatelskości, w cudzysłowie, muszą być jednostki, jak to jest na Zachodzie, czy w tej roli mogą występować grupy i czy tradycyjne lub neotradycyjne formy organizacji społecznej właściwe cywilizacjom pozaeuropejskim i odgrywające w nich często kluczową rolę mogą być uznane za instytucje społeczeństwa obywatelskiego. Myślę, że tutaj, to mój wtręt, myślę, że tutaj właśnie z profesorem się zgadzam, iż właśnie to ostatnie zdanie jest prawdziwe. Tak powinno być. Państwo nowoczesne wymaga rozwoju gospodarczego, przynajmniej na średnim poziomie i bardzo zaawansowanych procesów okcydentalizacji. Przede wszystkim konieczne jest zapożyczenie z Zachodu norm prawnych służących do regulowania całego życia społecznego, co wymaga nie tylko ich ustanowienia, ale i akceptacji społecznej oraz stworzenia systemu organizacyjnego egzekwującego przestrzeganie prawa. Jak pokazują doświadczenia, chociażby Japonii, proces przeobrażeń może trwać przez wiele dziesięcioleci i nie ma gwarancji, że po jego zakończeniu normy prawne będą odgrywać tam równie silną rolę jak na Zachodzie. Do wprowadzenia zachodniego wzorca społeczeństwa obywatelskiego konieczne byłoby przejęcie również zachodniego modelu jednostki wraz z jej faktyczną autonomią spirytualno-emocjonalną i prawną. Trzeba byłoby także zaakceptować fakt, że posiada ona prawa, których respektowania może się domagać. To zaś na bazie filozoficzno-religijnej, innej niż chrześcijaństwo, jest bardzo trudne. Ustrój polityczny i państwo tworzące jego ramy instytucjonalne są wszelako uwarunkowane przez czynniki gospodarczo-materialne i społeczno-kulturowe, a przeobrażenia polityczne wymagają przemian kulturowych i vice versa. Jedynie w rzadkich przypadkach okupacji lub władzy narzuconej i utrzymywanej przemocą ustrój polityczny nie musi się liczyć z miejscowymi normami, wyobrażeniami i stosunkami społecznymi. Jak mawiano w Chinach starożytnych, władzę nad cesarstwem zdobywa się z konia, tutaj siłą zbrojną w cudzysłowie, przepraszam w nawiasie, ale czyż można zaprowadzić w nim porządek siedząc na koniu? Trzeba posługiwać się zarówno środkami wen, czyli metodami edukacji, wychowania moralnego, nagród i zachęt, jak i w, czyli karami i przemocą, gdyż to właśnie jest sztuką zachowywania rządów na trwałe. A nierozstrzygnięta pozostaje kwestia przy przyjęciu przez Azjatów koncepcji form indywidualistycznej podmiotowości jednostki oraz stosunków społecznych ukształtowanych na Zachodzie jest w ogóle możliwe. Jeśli założymy nawet, że przemiany takie będą następować wraz z przejmowaniem cywilizacji przemysłowej i częściową okcydentalizacją Azji Wschodniej, to dokonywać się one będą raczej w perspektywie stuleci niż dziesięcioleci. Przykład wysoko rozwiniętej i zindustrializowanej i zurbanizowanej Japonii, która wciąż zachowuje bardzo wiele ze swoich tradycji, nakazuje powściągliwość w formułowaniu daleko idących hipotez. Pomysły, że przejęcie władzy przez tzw. demokratycznych dysydentów w Chinach doprowadzi do sytuacji, w której kraj ten stanie się taki sam jak państwa zachodnie, że zapanuje tam natychmiast demokracja typu anglosaskiego, są zaś zupełnie utopijne. Kluczowy był bowiem tradycyjny brak masowego zainteresowania sprawami politycznymi kraju i aspiracji do uczestnictwa w życiu społecznym w skali kraju. Działania takie na większą skalę pojawiły się w XX wieku, a reżim maoistowski wręcz narzucał obywatelom udział w prowadzeniu wówczas specyficznych form działalności publicznej. Położyły temu kres reformy Deng Xiaopinga, rozpoczęte w 1978 roku oraz uwolnienie od obowiązków politycznych. Trzeba pamiętać, że postawy masowego unikania spraw politycznych były zgodne z tradycją Chińczyków. Podkreślam jeszcze raz to zdanie. Przeczytam je ponownie. Trzeba pamiętać, że postawy masowego unikania spraw politycznych były zgodne z tradycją Chińczyków. Zainteresowanie polityką występujące na Zachodzie od starożytności było obce większości ludów Azji, gdzie mieszkańcy żyli problemami swoich wspólnot, gmin wiejskich, rodów czy plemion. Sprawami politycznymi kraju zajmowały się tam zazwyczaj jedynie wąskie elity przywódców, a społeczeństwo traktowało to jako ich sferę zawodową. Odwołując się do cytowanego już pytania chłopa z Wesela Wyspiańskiego, co tam pani w Chinach, A możemy stwierdzić, że nawet w czasach współczesnych żaden chłop chiński nie pytałby miastowego o odległe wydarzenia zagraniczne. Jak w Polsce nikt nie ma ambicji, aby wpływać na wybór biskupów, określenie prawdy wiary czy ustalenia w głosowaniu, co jest grzechem, tak w Azji Wschodniej sfera państwowa pozostawała przez ponad 2000 lecia w gestii funkcjonariuszy administracji elity mandaryńskiej. Przełamywanie tradycyjnego tam indyferentyzmu politycznego jest sprawą nadal trudną, nawet w społeczeństwach wysoce zurbanizowanych, wykształconych i bogatych jak hongkońskie na przykład. Niedostateczne przyswajanie w praktyce instytucji i koncepcji Zachodu miejscowe elity mogą skompensować przez stwarzanie pozorów okcydentalizacji. Mistrzostwo w tej dziedzinie osiągnięto w Japonii i w Indiach. Realne mechanizmy władzy, stopień respektowania prawa, rzeczywisty udział obywateli w rządach, prawdziwe reprezentowanie opinii publicznej przez media itp. w gruncie rzeczy mało kogo na Zachodzie obchodzą. Kto chciałby sobie zaprzątać głowę dociekaniami, jak pogodzić realnie funkcjonujący kastowy podział społeczeństwa w Indiach z zapisaną w tamtejszej konstytucji zasadą równości wszystkich obywateli. Dla polityków i intelektualistów Zachodu kluczowe zdają się głównie deklaracje słowne. Wierność ich wartościom i zasadom, czy choćby zamiar ich respektowania w krajach niezachodnich. Dotychczas nie wybaczyli oni jedynie kwestionowania znaczenia wzorców przez nich wypracowanych i przedstawianych wszystkim jako uniwersalne. Tak, proszę Państwa, to mój komentarz przez chwileczkę. Pozoranctwo. To jest coś, co można odnieść do Indii i Japonii, czyli pozorowanie ruchów demokratycznych. Z drugiej strony głupota, łatwowierność, powierzchowność traktowania spraw tamtych krajów przez elity zachodnie, to jest to, z czym mamy do czynienia. Wracam do czytania. Przy czysto naśladowczym, a nieraz wręcz fasadowym podejściu do demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego w krajach azjatyckich i afrykańskich, życie polityczne staje się zwykle domeną wąskich, ulegających okcydentalizacji elit miejskich. Wymaga się od nich, aby odrzucały rodzime tradycje i wartości, a przyjęły zachodnie, często zupełnie obce ich mentalności. W rezultacie nieraz czują się one bardziej związane z Zachodem niż ze swoim barbarzyńskim krajem, w cudzysłowie oczywiście. Z tej przyczyny postępy demokratyzacji nie są tam często iluzoryczne, a struktury demokratyczne jako twór potiomkinowski bywają słabo zakorzenione społecznie. Elity rządzące posługują się nimi głównie w celu zademonstrowania dyplomatom i dziennikarzom zachodnim ucywilizowania, w cudzysłowie, kraju, a szersze kręgi społeczeństwa starają się żyć po swojemu, choć nieraz dochodzi do konfliktów tych postaw. Centralne pozostaje pytanie, czy państwo staje się demokratyczne, a społeczeństwo obywatelskie tylko wówczas, gdy całkowicie zostaną odrzucone miejscowe instytucje społeczne oraz formy aktywności obywateli, gdy niechrześcijańskie tradycje filozoficzno-religijne zostaną zastąpione przez zachodnie? Czy w poszczególnych krajach społeczeństwo obywatelskie i instytucje demokratyczne nie mogłyby się opierać na własnych tradycjach i doświadczeniach? Oczywiście, że tak. To już moje. Mój wtrend. Czy nie powinniśmy popatrzeć na państwo, demokrację, społeczeństwo obywatelskie inaczej niż dotychczas i uznać możliwość istnienia rozmaitych form, które winny się opierać jedynie na pewnych uniwersalnych, ponadkulturowych zasadach? Czy słuszne jest domaganie się by społeczeństwa, które chcą być uznane za demokratyczne i obywatelskie, kopiowały niewolniczo wszystkie formy zachodnie? Trzeba przecież pamiętać, że wiele naszych instytucji jest zupełnie, kompletnie obcych azjatyckim czy afrykańskim tradycjom, a upieranie się, by je wszędzie wprowadzić, w istocie hamuje postęp demokracji w świecie. Jest także sprzeczne z zasadą poszanowania odmiennych tradycji i poglądów. Zwróćmy uwagę, że Kościół katolicki dla upowszechniania swojej doktryny w Afryce zadbał o inkulturację, czyli dostosowanie do miejscowych tradycji, obyczajów i mentalności. Czy działacze polityczni oraz intelektualiści Zachodu mają więc moralne prawo do narzucania swoich wzorców innym społeczeństwom bez pytania ich o zdanie, albo wręcz wbrew ich woli, gdyż w ich mniemaniu dopiero to ma zagwarantować szczęście także narodom niezachodnim. Dziękuję Państwu. To jest, skończyłem czytanie części szóstej. Jak Państwo zauważyliście pod koniec tej części szóstej, Pan Profesor zadaje pytania, moim zdaniem oczywiście pytania retoryczne. My biali jesteśmy, myślę, zbyt prymitywni na to, aby zrozumieć, iż narzucanie narodom innych kultur, a naszej własnej kultury, jest barbarzyństwem. I z tym pozostawiam Państwa, z tym stwierdzeniem pozostawiam Państwa, kłaniam się, do usłyszenia.